Korzystając z okazji, że dzisiejszy odcinek będzie dotyczył sprawy z Ukrainy, chciałam głośno wyrazić swój sprzeciw wobec agresji i barbarzyństwa, jakich na terenie niepodległej Ukrainy dopuściła się i nadal dopuszcza się Rosja. Tym samym chciałabym gorąco zachęcić Was do dalszej pomocy naszym sąsiadom, którzy uciekają przed wojną, w każdej formie, z jaką czujecie się komfortowo i na jaką możecie sobie pozwolić. Gdy wszyscy dołożymy swoją cegiełkę, zdziałamy bardzo wiele. Ale pamiętajcie też proszę, że pomoc będzie potrzebna jeszcze przez długi czas, więc żeby nie dopuścić do tego, że wypali się w nas chęć pomocy albo że skończą się nam możliwości, nie zapominajcie w tym wszystkim zadbać również o swoje potrzeby i o potrzeby swoich bliskich. Tatiana w styczniu 2019 roku kończy 27 lat. Nie wie jeszcze, że jej krótkie życie gwałtownie zgaśnie za 3 miesiące. Dziewczyna od początku nie miała życia, które można by określić jako całkiem zwyczajne i normalne. Większość jego część wypełniał ból i strach przed tym, co dalej. Mając zaledwie 5 lat, ale chodząc już do przedszkola, pewnego dnia zaczyna uskarżać się, że bolą ją rączki. Ból nie ustępuje w kolejnych dniach i nasila się do tego stopnia, że dziecko nie jest już w stanie poruszać palcami i ciągle płacze z tego powodu. Rodzice chodzą od lekarza do lekarza, szukając diagnozy, aż w końcu trafiają na konsultację u ortopedy, który informuje ich, że dziecko natychmiast potrzebuje specjalistycznej operacji. I to nie byle jakiej, bo mocno inwazyjnej, polegającej na, mówiąc kolokwialnie, wydłużeniu kości, a także okolicznych tkanek miękkich, naczyń i nerwów. Polega to na tym, że specjalny, zewnętrzny aparat składający się z kołowych pierścieni, zwany aparatem Ilizarowa od nazwiska jego twórcy, mocuje się do kości wydłużanej kończyny za pomocą stalowych drutów. Na jednej operacji jednak się nie kończy. Dziewczynka będzie je regularnie przechodzić przez kolejnych 14 długich lat. Otrzyma też oświadczenie o niepełnosprawności. Takiego obciążenia psychicznego, ciągłego płaczu swojej córki i patrzenia jak cierpi, nie wytrzymuje ojciec Tatiany, który pewnego dnia opuszcza rodzinę. To oprócz ogromnego ciosu dla dziewczynki i jej mamy, powoduje też w rodzinie liczne problemy finansowe, ponieważ każda operacja jest wykonywana prywatnie, a to wiąże się z ogromnymi kosztami. Samodzielnie, bez dalszego wsparcia męża, mama Tatiany nie jest w stanie ich pokryć. Z pomocą przychodzi jednak jej mama, czyli babcia Tatiany, która decyduje się na trudny krok i wyjeżdża do pracy za granicę, by w taki sposób zarobić pieniądze na kolejne operacje wnuczki. To bardzo pomaga i umożliwia dalsze, niezwykle kosztowne leczenie dziecka. Ostatnią operację Tatiana przechodzi, kiedy ma 19 lat. Przez cały ten okres, kilkanaście długich lat, wiele razy walczy o życie na oddziale intensywnej terapii, ale za każdym razem siła jej ciała i wola walki jest na tyle duża, że wszystko kończy się dobrze. Niestety, pomimo tych wszystkich operacji, problem nie zostaje zażegnany i Tatianę czeka kolejnych 5 lat trudnej i bolesnej rehabilitacji. Ale 5 lat oznacza również dla wszystkich coś jeszcze. Jest to szacowany przez lekarzy okres, który ma dziewczyna, dopóki bolesna choroba nie powróci ponownie. Każdy kolejny upływający rok jest dla nich ogromnym stresem, ponieważ kończy się czas względnego zdrowia Tatiany. Dziewczyna jednak nie traci nadziei i, by opóźnić rozwój choroby, utrzymuje ręce cały czas w ruchu. Pała się rysowaniem i haftowaniem, a pewnego dnia odnajduje pasję w tatuażach. Oprócz tatuowania swojego ciała, podejmuje się również tatuowania innych, co z czasem stanie się jej stałą pracą zarobkową. Dzięki temu ma ręce w ruchu codziennie przez minimum 6-8 godzin. Zdarza się, że nawet wtedy, kiedy ma je w gipsie. Oprócz tego podejmuje się studiów medycznych, bo marzy, żeby zostać lekarzem. Przyświeca jej cel, by swoją chorobę przekuć w coś dobrego. Chce ratować ludzi, tak jak lekarze wielokrotnie ratowali ją samą. Pragnie zostać ginekologiem. W wolnych chwilach, by pozostać w dobrej formie fizycznej, ćwiczy sztuki walki i znajduje też nowe hobby. Zaczyna śpiewać w zespole rockowym. W końcu poznaje też miłość swojego życia, również tatuażystę, którego wkrótce poślubia. Razem z Ruslanem, bo tak ma na imię jej mąż, zamieszkują w wynajętym apartamencie w Tarnopolu i wspólnie rozpoczynają prowadzenie swojego własnego salonu tatuażu. Życie Tatiany w końcu zaczyna nabierać kolorów. Nadchodzi 2014 rok. Pewnego dnia do ich salonu tatuażu przychodzi młody chłopak, którego ciało, zwłaszcza twarz i okolice głowy, w jednej chwili przykuwają wzrok ich oboje. Chłopak ma na czole wszczepione magnesy, a do nich przymocowane dwa rogi. Jego język jest podcięty tak, by wyglądał jak u gada, jest rozdwojony na końcu. Ma również wypiłowane zęby, przypominające wampirze kły oraz zmodyfikowane, spiczaste płatki uszu. Dodatkowo jego dłonie zdobią sztuczne, długie paznokcie. Chłopak chce dopełnić swojej transformacji i potrzebuje odważnego tatuażysty, który podejmie się wytatuowania jego gałek ocznych. Początkowo zarówno Ruslan, jak i Tatiana odmawiają takiego zabiegu i stanowczo odradzają w ogóle taki pomysł. Jednak Andrii, bo tak ma na imię nieznajomy, jest nieustępliwy. Przychodzi do salonu wielokrotnie i zawsze z tą samą prośbą. Oznajmia też, że jeśli oni mu w tym nie pomogą, to sam weźmie strzykawkę i to zrobi. W końcu po wielu naleganiach oraz dyskusjach tatuażyści wyrażają zgodę na zabieg. Ruslan, mimo że będzie robił to po raz pierwszy, czuje się dość komfortowo, ponieważ jego żona zna się na medycynie. Nie chcąc jednak ryzykować od razu na żywym organizmie, mężczyzna podejmuje szereg prób wytatuowania gałek ocznych martwych świń. Cała trójka konsultuje się również z okulistą, który w jasny sposób przedstawia wszystkie za i przeciw takiej modyfikacji. Przed samym wykonaniem tatuażu Andrii podpisuje stosowne oświadczenie mówiące o tym, że jest świadomy ryzyka i robi to na własną prośbę i bez jakiegokolwiek przymusu. Następnie do jego gałek ocznych zostaje wstrzyknięty czarny tusz, a dla zwiększenia efektu grozy chłopak zakłada soczewki, które zmieniają kolor jego tęczówek na czarne. W taki sposób dosłownie całe jego oczy stają się wręcz demoniczne. Mama chłopaka, pani Natalia, nie akceptuje żadnych zmian w wyglądzie Andrija, ale kiedy jej zaledwie 21-letni syn wraca do domu z czarnymi jak smoła oczami, nie wytrzymuje i jest na granicy rozpaczy. Nie może pogodzić się z tym, co zrobił ze swoim ciałem i że zaczyna przypominać diabła. Wielokrotnie i na różne sposoby próbuje mu pomóc. Zabiera go do psychiatrów, do psychologów, wysyła do klasztoru na kilka tygodni, żeby tam się wyciszył, ale nic nie jest w stanie zmienić jego upodobań i planów. W końcu kobieta wpada w rozpacz i czując się całkowicie bezsilną, w efekcie zgłasza się do programu Ukraina Mówi, który jest odpowiednikiem kiedyś emitowanych w Polsce rozmów w toku, prowadzonych przez Ewę Drzyzgę. Temat nadchodzącego odcinka programu jest, jak to zwykle bywa, bardzo chwytliwy i brzmi: dlaczego mój syn chce zmienić się w potwora, rezygnując z ludzkiej postaci? I mimo, że sam przebieg programu nie jest specjalnie istotny dla sprawy, chciałabym przybliżyć Wam kilka informacji na jego temat. Do studia, oprócz samej matki, która ze wstydu wypowiada się jedynie siedząc tyłem do kamery, zostaje zaproszony nie tylko Andrii, ale też Tatiana i Ruslan, jako osoby odpowiedzialne za wykonanie kontrowersyjnego tatuażu. Aby uspokoić panią Natalię, dziennikarze zapraszają do programu również jednego z najbardziej wytatuowanych ludzi na świecie. Dzieli się on swoim doświadczeniem, udanego i szczęśliwego życia, zapewniając, że został dobrze przyjęty zarówno przez rodzinę, jak i przyjaciół. Wśród ekspertów Ukraina Mówi obecny jest też również psychiatra, w którego ocenie Andrii przeżywa chroniczny stan żalu, odsuwa się od reszty społeczeństwa i w taki sposób chce wyrazić siebie. Dochodzi do wniosku, że chłopcu wychowanemu tylko przez matkę, ponieważ jego ojciec zmarł, kiedy Andrii miał 13 lat, a następnie zmarł jeszcze jego ojczym, po prostu brakowało męskiego wzorca i wychowania. Przy okazji, mówiąc o ekspertach, jako ciekawostkę mogę przytoczyć fakt, że ten odcinek programu Ukraina Mówi został wyemitowany w grudniu 2014 roku, a zaledwie kilka miesięcy później, bo już w marcu, ten sam psychiatra wraz ze swoim zięciem oraz dwojgiem innych 17-letnich chłopców pozbawili życia prawnika, z którym lekarz był skonfliktowany. Dlatego dzisiaj Spiridonow, bo tak się nazywa psychiatra, aktualnie przebywa w więzieniu. W czasie nagrania Andrii zapewnia, że takie tatuaże i zmiany na ciele bardzo mu się podobają, ponieważ, i tutaj cytuję, mało interesuje go życie. Powołuje się na to, że jest wielu ludzi, którzy mają tatuaże na oczach, są pod opieką okulistów i nie mają żadnych zdrowotnych problemów z tym związanych. Zapytany o to, co jeśli kiedyś mu się ten tatuaż znudzi, naiwnie myśląc odpowiada, że zawsze przecież można zniwelować jego efekt, wstrzykując do gałek ocznych biały tusz, który przywróci mu dawny wygląd. Co ciekawe, w programie wychodzi na jaw, że prawdopodobnie Ruslan i Tatiana tak naprawdę nie do końca byli przygotowani do wykonania takiego zabiegu. Na pytanie prezentera, czy znają skład tuszu, którego użyli i czy jest on przeznaczony do kontaktu z oczami, nie potrafią odpowiedzieć twierdząco. Mówią, że wiedzą na pewno, że farba jest oryginalna i posiada certyfikat. Zaproszeni do studia lekarze tłumaczą, że tusz przeznaczony do tatuowania skóry może nie nadawać się do wstrzykiwania w gałki oczne. Serhii Rykow, główny okulista Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, wyraża swoje znaczne zaniepokojenie i mówi o niebezpieczeństwach, jakie niosą za sobą tatuaże na oczach. Po przestudiowaniu składu wykorzystanego tuszu stwierdza, że jego zdaniem zawiera on związki chemiczne, których nawet najmniejsza cząsteczka, jaka dostanie się do oka, może być niezwykle niebezpieczna. Szacuje, że po roku lub dwóch latach powstanie wokół stan zapalny i możliwe, że wystąpi trwała ślepota albo przy dobrych wiatrach stopniowa utrata wzroku. Skutki będą praktycznie niemożliwe do odwrócenia, tak samo jak niemożliwe jest już usunięcie samego tatuażu. Mijają kolejne dni, tygodnie i miesiące i cała trójka, Ruslan, Tatiana i Andrii, ze względu na swoje wspólne zainteresowania i podobny wiek, w końcu zaczyna przyjaźnić się i spędzać ze sobą czas. Razem chodzą na imprezy, gdzie wzbudzają niemałe zainteresowanie, zwłaszcza Tatiana, jako piękna, długowłosa blondynka z ciekawymi, kolorowymi tatuażami, oraz Andrii, którego rogi oraz diabelskie oczy zdecydowanie przykuwają wzrok każdego. W ich przyjaźni nie przeszkadza też, że Ruslan i Tatiana w pewnym momencie decydują się na rozwód. Nadal utrzymują ciepłe stosunki i wzajemnie się szanują, a to, że decydują się nie iść przez życie razem, w żaden sposób tego nie zmienia. Tak mijają im kolejne 4 lata, aż nadchodzi piątkowa noc z 15 na 16 kwietnia 2019 roku, kiedy wszystko bezpowrotnie się zmienia. Tatiana mieszka wtedy ze swoimi dwoma kotami w wynajętym mieszkaniu, w którym dochodzi do jakiejś usterki i kilka dni wcześniej prosi właściciela mieszkania, by pomógł jej w naprawie. Mężczyzna znajduje czas w piątek, zjawia się u dziewczyny, wykonuje pracę i umawia się z nią, że z rana zajrzy tu ponownie, tym razem sprawdzić, czy wszystko już na pewno dobrze działa, czy może jest coś jeszcze potrzebne. Kiedy kolejnego dnia o umówionej porze zjawia się na klatce schodowej, spotyka tam pod drzwiami koleżankę Tatiany. Wczoraj obie były na mieście, robiąc wspólnie zakupy, ale z jakiegoś powodu Tatiana nie wzięła ich ze sobą. Koleżanka przyszła zatem, by te zakupy jej przekazać. Po krótkiej wymianie zdań okazuje się, że czeka tu już chwilę, ale nikt nie otwiera. Pukają jeszcze kilka razy, ale po drugiej stronie drzwi wydaje się, że zalega jedynie głucha cisza. Mężczyzna wpada na pomysł, aby sprawdzić, czy drzwi są zamknięte i po naciśnięciu klamki oboje odkrywają, że mieszkanie jest otwarte. Właściciel decyduje się wejść do środka i sprawdzić, czy wszystko w porządku, ale już po chwili wraca na zewnątrz i, biały jak ściana, prosi dziewczynę, żeby jak najszybciej zadzwoniła na pogotowie. Medycy zjawiają się po kilku chwilach, jednak na ratunek jest już za późno. Tatiana nie żyje od około 6 godzin. Jej ciało leży w mieszkaniu pośród wielu kawałków rozbitego lustra. Ubranie i włosy są całe przesiąknięte krwią, która znajduje się wszędzie dookoła, w tym na drzwiach i na ścianach. A w pokoju, pod stolikiem kawowym, znajduje się nóż kuchenny ze śladami czerwonej substancji. Już na pierwszy rzut oka widać, że doszło tu do potwornej napaści, a Tatiana łatwo się nie poddała i zaciekle broniła swojego życia. Świadczy o tym spory bałagan, stłuczone lustro, przewrócone rzeczy, ale też liczne rany obronne na dłoniach i przedramionach Tatiany, a także rany kłute z każdej strony jej ciała. Musiała w trakcie walki kręcić się, obracać, uciekać, tak by uniknąć napastnika. Zdecydowanie walczyła do samego końca. W trakcie późniejszej sekcji zwłok uda się ustalić, że łącznie na ciele Tatiany znajduje się 99 ran, z czego 74 to rany znajdujące się na szyi, zadane nożem. Oprócz tego dziewczyna ma wiele siniaków i pęknięć na błonach śluzowych narządów wewnętrznych. W chwili śmierci nie była pod wpływem ani alkoholu, ani narkotyków. Nie dopatrzono się też żadnych śladów mogących świadczyć o zastosowaniu wobec niej przemocy seksualnej. Wszystko wskazuje na to, że śledczy mają do czynienia z przypadkiem zbrodni nazywanej w kryminalistyce jako overkill, czyli nadzabijanie. Polega to na zastosowaniu wobec ofiary nadmiaru przemocy, znacznie więcej niż byłoby to niezbędne, żeby pozbawić ją życia. Ale sam fakt wielu obrażeń nie świadczy jeszcze od razu o przypadku nadzabijania. Obrażenia te muszą być zadane za życia ofiary, w jednym witalnym miejscu i nie mogą być powierzchowne. W tym konkretnym przypadku na pewno każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie potrzeba aż 74 ciosów nożem w szyję, by odebrać komuś życie. Jednak mimo wszystko to nie te rany były przyczyną śmierci Tatiany, a 3 rany zadane w serce i żołądek. Ale zidentyfikowanie przypadku nadzabijania ma jeszcze inne, kluczowe znaczenie dla dalszego dochodzenia. Z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazuje na sprawcę, który dokonał zbrodni w stanie ogromnego wzburzenia emocjonalnego, na przykład silnego gniewu albo podniecenia, i często ma to miejsce, kiedy sprawca i ofiara się znają, a nawet mają bliską relację. Dlatego też jednym z pierwszych kroków, jakie w tym śledztwie stawiają detektywi, są kroki w kierunku jej byłego męża, Ruslana. Po jego przesłuchaniu szybko się jednak okazuje, że nie ma z tym nic wspólnego i co więcej, precyzyjnie wskazuje osobę najprawdopodobniej odpowiedzialną za śmierć Tatiany. Dzieli się z policją informacją, że poprzednim wieczorem, używając na telefonie aplikacji Viber, powszechnie używanej na Ukrainie, rozmawiał na wideokonferencji z Tatianą i Andrijem, który przebywał wtedy u niej w mieszkaniu. Na dowód pokazuje nawet 2 zrzuty ekranu, które podczas tej rozmowy zrobił, a na których widać ich oboje. Zegar wskazuje wtedy godzinę 22:29. Funkcjonariusze szybko udają się do domu pani Natalii, matki Andrija, i można sobie tylko wyobrazić ich zdziwienie, kiedy słyszą, jak od razu kobieta przyznaje, że wie, czego dopuścił się jej syn i co więcej, że pomogła mu w ucieczce. Dokładnie opowiada policjantom swoją wersję wydarzeń. Oto ona. W sobotę nad ranem, około godziny 4, Andrij wrócił do domu w ubraniu całym pokrytym krwią. Bez wahania powiedział, że właśnie zamordował swoją koleżankę Tatianę. Potem przebrał się, zabrał kilkaset dolarów, jakie były w domu, wziął rower i wyszedł. Kilka godzin później, około godziny 10, zadzwonił do mamy z telefonu komórkowego taksówkarza, który podwoził go i poprosił o spotkanie w centralnym domu towarowym. Wtedy Natalia przekazała mu ubrania do przebrania, po czym chłopak pojechał na główny dworzec autobusowy, a ona udała się do pracy, żeby zdobyć więcej pieniędzy. Spotkali się ponownie około godziny 11 na tym właśnie dworcu i za wybrane przed chwilą hrywny zakupiła mu bilet do Lwowa. Przed wejściem do autobusu Andrij poszedł jeszcze do publicznej toalety, gdzie zmienił kurtkę, a niebieskie sportowe spodnie naciągnął na aktualnie ubrane czarne. Natalia wzięła od niego kurtkę i wyrzuciła ją do kosza. Swoją drogą śledczym uda się ją potem odnaleźć. Te zeznania zostaną jednak później uchylone przez sąd i niedopuszczone jako dowód w sprawie, dlatego że kobieta nie została poinformowana przez policję, że może skorzystać z przysługującego jej prawa odmowy zeznań obciążających jej bliskich oraz ją samą. Uciekającego Andrija szybko udaje się namierzyć, ponieważ jego charakterystycznego wyglądu trudno nie zauważyć, a chłopak podjął się ucieczki nie w jakiś wyrafinowany sposób, a po prostu komunikacją publiczną. Dzięki temu sfilmowały go miejskie kamery zainstalowane na lwowskim dworcu autobusowym, na którym notabene doszło do zatrzymania. Miało to miejsce zaledwie 2 dni po zabójstwie. 26-letni Andrij trafia do aresztu bez możliwości wniesienia kaucji za wcześniejsze wyjście. Śledczy próbują odtworzyć zdarzenia, jakie wydarzyły się w nocy z 15 na 16 kwietnia 2019 roku, ale nie udaje im się ustalić wielu szczegółów. Wiadomo, że w piątkowy wieczór Andrii przyszedł do mieszkania Tatiany około godziny 21. Spotkanie było częściowo towarzyskie, a częściowo dotyczyło pracy dziewczyny, ponieważ byli umówieni na dokończenie jakiś czas temu rozpoczętego tatuażu. Policja dociera też do dwóch taksówkarzy, którzy byli w stanie wnieść istotne informacje do sprawy. Pierwszy z nich zawoził Andrija w piątkowy wieczór pod adres odpowiadający mieszkaniu Tatiany. Drugi natomiast potwierdził, że wiózł silnie podekscytowanego mężczyznę około 9 rano w sobotę z dworca autobusowego do domu towarowego. Pasażer miał wtedy zadrapania na twarzy i brudne ubranie, ale tłumaczył, że spadł z roweru elektrycznego. Poprosił go też wtedy o możliwość skorzystania z jego telefonu komórkowego, bo swój zgubił. Tym sposobem zadzwonił do matki, z którą chwilę później się spotkał i odebrał od niej sportową torbę oraz pieniądze. W końcu Andrii zostaje oskarżony o zabójstwo z premedytacją i ze skrajnym okrucieństwem. Zostaje również skierowany na oddział zamknięty do szpitala psychologiczno-neurologicznego celem wykonania badań psychologicznych i psychiatrycznych. Chłopak początkowo przyznaje się do winy, ale tylko częściowo, ponieważ otrzymuje, że nie pamięta tego, co wydarzyło się piątkowego wieczoru w mieszkaniu Tatiany, bo doznał ataku paniki, który miewał już wcześniej. Do tych ataków wrócimy jeszcze później. Jedyne, co pamięta, to jak w pewnej chwili ocknął się i zobaczył ciało swojej koleżanki leżące obok. Początkowo wystraszony tym, co mogło się stać, a dokładniej tym, czego sam mógł się dopuścić, postanowił popełnić samobójstwo. Ale po zastanowieniu się, zdecydował się jednak na ucieczkę. Wielokrotnie powtarza, że nie może znaleźć słów, by wyrazić, jak bardzo żałuje tego, co się stało i jak bardzo jest mu z tego powodu przykro. Po jakimś czasie Andrii jednak przestaje przyznawać się do winy i mówi, że podczas jego wizyty Tatiana poszła do kuchni coś ugotować i wtedy się skaleczyła. Stąd obecność krwi na jej i na jego ubraniach. A on nic więcej nie wie, bo wyszedł od niej zaraz po zakończeniu wspólnej wideorozmowy z Ruslanem około godziny 22.30. W jej trakcie cała trójka miała omawiać jego dalsze modyfikacje. Tym razem zniekształcenie płatków uszu na jeszcze bardziej spiczaste, bardziej przypominające uszy elfów. Na wszelkie dodatkowe pytania odmawia już jednak jakiejkolwiek odpowiedzi. Nawiasem mówiąc, posiłek, który zaczęła gotować Tatiana, nadal pozostawał na patelni na kuchence, kiedy dokonano odnalezienia jej ciała, a sekcja zwłok potwierdziła, że dziewczyna przed śmiercią nic nie jadła. Nadchodzi rok 2020 i dochodzi do pierwszej rozprawy sądowej, która częściowo jest jawna dla publiczności i reporterów. Z uwagi na ogromne cierpienie i ból bliskich Tatiany, jej mama i babcia nie biorą udziału w późniejszych rozprawach, nie chcąc słuchać zbyt wiele szczegółów dotyczących jej śmierci. Dla wszystkich jest to straszna tragedia i niełatwo utrzymać nerwy na wodzy. Na jednym z nagrań z sali sądowej można na przykład zobaczyć, jak Ruslan, były mąż Tatiany i jej przyjaciel, traci panowanie nad sobą i próbuje dostać się do Andrija siedzącego obok. Wykrzykuje przy tym przekleństwa w jego stronę. A żeby nie dopuścić do dalszych zamieszek, muszą interweniować strażnicy. Wina Andrija wydaje się być oczywista. Wszystkie dowody układają się w logiczną całość, a jedne potwierdzają te drugie. Nic się nie wyklucza. Są to m.in. zeznania oskarżonego, że w wieczór, kiedy doszło do zbrodni, przebywał z Tatianą w jej mieszkaniu sam, co potwierdzają też słowa taksówkarzy i screeny z aplikacji Viber zrobione przez Ruslana. Bezsprzeczne są też ślady krwi dziewczyny na spodniach i tenisówkach Andrija oraz kobiecy materiał biologiczny pod jego paznokciami. Chociaż doniesienia prasowe mówią o tym, że nie udało się go jednoznacznie przypisać do ofiary. Dodatkowo jedna z analiz wykazała, że spośród 84 śladów krwi, które zostały zabezpieczone w mieszkaniu, aż 12 z całą pewnością pozostawiono kciukiem prawej ręki Andrija. Późniejsza nagła ucieczka do innego miasta również nie ukazuje chłopaka w korzystnym świetle. W konsekwencji jeszcze tego samego roku, dokładnie 11 listopada 2020 roku, sąd skazuje 27-letniego Andrija Horbatiuka za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem na dożywotnie pozbawienie wolności, czyli zgodnie z prośbami rodziny ofiary. Ale co zaskakujące, Sąd tym samym zwiększył wymiar kary w stosunku do tej, o jaką wnioskował prokurator, bo on domagał się jedynie kary pozbawienia wolności w wymiarze lat 15. Na marginesie dodam też, że zapisy kodeksu karnego na Ukrainie przewidują dla tego typu zbrodni kary pozbawienia wolności od 10 do 15 lat, albo mówiąc potocznie, dożywocie. Mówi się, że tak wysoka kara była pierwszą w Tarnopolu od przeszło 20 lat. Dodatkowo pani Natalia złożyła pozew cywilny przeciwko Andrijowi o 2 miliony hrywien, jednak sąd postanowił przyznać jej jedynie 500 000 z tej kwoty. Kim zatem tak naprawdę jest Andrij i co ukształtowało jego psychikę w tak szczególny sposób? Od samego początku Andrij był dzieckiem raczej wycofanym i zamkniętym sobie, ale przez to też nie sprawiał większych problemów wychowawczych. Jego mama samotnie wychowywała dwóch synów i starała się wiązać koniec z końcem, prowadząc swój mały salon piękności w Tarnopolu. Niestety życie zdążyło ją już doświadczyć, ponieważ młodo została wdową, a tym samym chłopcy stracili swojego tatę i niedługo dane jej było cieszyć się szczęściem u boku nowego partnera, gdyż przebiegły los zabrał też jego. Andrij od zawsze miał trudności w nawiązywaniu wspólnego języka z rówieśnikami, zwłaszcza z kolegami i koleżankami w szkole. Z tego powodu często opuszczał zajęcia, co pozwalało mu unikać sytuacji, w których czuł się niekomfortowo, bo obecność ludzi budziła w nim dyskomfort i niepokój. Jeśli jednak już musiał przebywać wśród innych dzieci, to często się z nimi kłócił, nie radził sobie dobrze z rozmową z nimi, a to z kolei spowodowało, że aż 4-krotnie musiał zmienić szkołę. Nigdy jednak nie sprawiał problemów, które doprowadziłyby do interwencji policji, choćby w małym stopniu. Poza szkołą i w późniejszych, nastoletnich i studenckich latach, nawiązywanie kontaktów z ludźmi szło mu zdecydowanie łatwiej. Lubił wtedy poznawać nowych ludzi i rozmawiać z nimi. Kiedy dojrzewał, zainteresował się sportem i rozpoczął uprawianie kulturystyki, co zdefiniowało jego styl życia. Zaczął zdrowo się odżywiać, przygotowywać odpowiednio zbilansowane posiłki, zażywać suplementy diety i powoli eksperymentować z lekami steroidowymi, które miały pomóc mu w osiągnięciu wymarzonej sylwetki. Przez wiele lat odmawiał sobie słodyczy oraz soli i skrupulatnie zapoznawał się z podstawami medycyny, by lepiej zrozumieć ludzkie ciało, zwłaszcza kwestie budowy mięśni. Wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy Andrij nawiązał kolejne znajomości, tym razem z nieodpowiednimi osobami. Zaczął zażywać narkotyki, początkowo tylko te miękkie, ale z czasem również o wiele gorsze, wręcz wyniszczające psychikę. Doszło do tego, że zażywał je doustnie albo aplikował dożylnie, każdego dnia przez pół roku bez przerwy. Po niedługim czasie sprowadzonego zdrowego trybu życia całkowicie zmienił go na mocno szkodliwy. Nadal jednak interesował się medycyną, rozpoczął też studia psychologiczne, ale ta wiedza nie była już wykorzystywana przez niego w dobrych celach. Z doniesień wynika, że to nieodpowiednie towarzystwo obracało się w subkulturze gotyckiej, w której nie ma nic złego, jak praktycznie w każdej subkulturze, jednak Andrij trafił do odłamu bardzo ortodoksyjnego, brutalnego i skrajnie zafascynowanego śmiercią, wampiryzmem i mitologią. Stąd też jego upodobania do zmiany wyglądu na kogoś przypominającego upiora. Chęć zmiany potęgował również fakt, że chłopak miał wiele kompleksów, i uważał, że odstaje od innych, że nie jest taki jak wszyscy i po prostu sam siebie przez to nie lubił. W efekcie Andrij trafił na odwyk, a w zasadzie to wiele odwyków, gdzie był leczony z uzależnienia w różnych ośrodkach, niejednokrotnie spędzając w nich po 9 miesięcy bez przerwy. I jak to zwykle bywa, w przypadkach uzależnień cierpi nie tylko osoba chora, ale też całe jej najbliższe otoczenie. Nieustannie starali się mu pomóc jego przyjaciele, a także matka. Wielokrotnie próbowali z nim rozmawiać, wyjaśniać, że jest chory i że musi podjąć się leczenia. I czasem udawało się go przekonać. Kończył terapię, potrafił być czysty przez pół roku i przez jakiś czas był tym samym dobrym i ułożonym chłopakiem, ale już za chwilę znów przechodził załamanie, dostawał ataków paniki, podczas których potrafił siedzieć w kącie, płacząc i krzycząc na przemian przez wiele dni i wracał do zażywania twardych narkotyków. W ośrodkach, do których trafiał, zdiagnozowano u niego szereg różnych zaburzeń psychicznych, nie tylko związanych z narkotykami i uzależnieniem. Przez to wszystko, przez całe swoje młode życie, udało mu się przepracować jedynie około 3 miesięcy, i to po znajomości. Ale czy to mogło spowodować, że Andrij w czasie popełnienia przestępstwa był niepoczytalny? Otóż w trakcie śledztwa powołany biegły ocenił, że mimo iż Andrii cierpiał na zaburzenia psychiczne i behawioralne, to jednocześnie mógł być świadomy tego, co robi i kierować swoimi działaniami, w tym na przykład przerwać atak albo po prostu zadzwonić na pogotowie, starając się uratować jednak życie Tatiany. Bo spekuluje się w mediach, że gdyby dziewczyna otrzymała natychmiastową i profesjonalną pomoc medyczną, to miałaby niewielkie, ale jednak szanse na przeżycie. Kiedy Andrii zostaje skazany na dożywocie, z takim wyrokiem nie zgadzają się jego obrońcy. Udaje im się w toku apelacji wywalczyć niższy wyrok, właśnie taki, o jaki wnosił początkowo prokurator, czyli 15 lat więzienia. Odbywa się to niezwykle szybko, bo zaledwie w ciągu 3 miesięcy od pierwszego wyroku. Rodzina jednak jest załamana takim obrotem spraw i postanawia zwrócić się do Sądu Najwyższego, który uznaje jej argumenty i kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia. I tutaj znowu następuje zmiana wyroku, swoją drogą bardzo niedawno, bo 10 lutego tego roku, czyli 2022. Andrii może już teraz pożegnać się z wolnością na dobre, bo swoje życie spędzi w całości za kratkami. Motyw zabójstwa do dziś jest zagadką, ale uważa się, że Tatiana zginęła najprawdopodobniej przez to, że próbowała odwieść Andrija od złych decyzji życiowych i brania narkotyków, a on, będąc pod ich wpływem, wpadł z tego powodu w zabójczy szał, zadając jej aż 99 ciosów. Kwestie jego uzależnienia były wcześniej wielokrotnie powodem, dla którego Tatiana i Ruslan zrywali kontakt z chłopakiem. Sami stronili od używek i nie chcieli mieć w swoim otoczeniu osób, dla których narkotyki grały w życiu pierwsze skrzypce. Tak bywało zwłaszcza w tych okresach, kiedy Andrii był w ciągu narkotykowym. Niejednokrotnie próbował wtedy odwiedzać parę, ale nie był wpuszczany do mieszkania. Czasami dochodziło do tego, że był wyjątkowo natarczywy, bo kładł im się pod drzwiami i potrafił tam spać aż do rana. Niestety Tatiana, nieświadomie i z dobroci serca, podjęła złą decyzję i wpuściła go do środka, kiedy była tam sama, a kiedy on był pod wpływem narkotyków i powoli ogarniał go już mrok. W ostatnich minutach swojego życia próbowała naprowadzić go na właściwą drogę i niestety za swoją dobroć zapłaciła najwyższą cenę. Kochani, dziękuję za kolejny wysłuchany odcinek. Będę bardzo wdzięczna za każdy komentarz, łapkę w górę czy ocenę na Spotify. Jeśli podoba Wam się moja praca, to możecie mnie również wesprzeć poprzez postawienie mi wirtualnej kawy albo zostanie patronem. Linki znajdziecie w opisie. A jeśli macie ochotę posłuchać na aplikacjach podcastowych albo na YouTube kanału o niezwykle mało znanych w Polsce historiach kryminalnych, to możecie to znaleźć u Natalki, która jest autorką podcastu Z krwi i kości. Poznacie tam ciemne zakamarki true crime, których wydarzenia mają miejsce w Hiszpanii. To jeden z moich ulubionych kanałów, więc liczę na to, że i Wam się spodoba. To wszystko na dzisiaj, więc do usłyszenia.